Nie miałam dzisiaj nagrywać odcinka, bo jest sesja. Miałam uczyć się do egzaminów z językoznawstwa i z dwudziestolecia międzywojennego, ale oczywiście nagranie odcinka jest dużo ciekawszym zajęciem niż uczenie się o teorii języka według Jemslewa czy Chomskiego. I pewnie gdybym teraz wkuwała te wszystkie sztywne formułki, to mniej stresowałabym się w środę, ale wiadomo, wolę popanikować, bo w końcu nie od dzisiaj mam przydomek panikary. Ale w zeszły piątek stało się coś dziwnego, coś, co zdziwiło nie tylko mnie, ale chyba też moje najbliższe przyjaciółki, bo ogólnie w piątek mój rok polonistyki miał egzamin z teorii literatury. Z takiego ogromnego działu, do którego potrzeba ogromnej ilości wiedzy, jest milion definicji i formułek do ogarnięcia, no a czasu na to jednak mało było, no bo po co uczyć się na bieżąco, no i przed tym dniem sądu ostatecznego z panią profesor, czyli kilka dni w sumie przed egzaminem, postanowiłyśmy z dziewczynami z roku, kilkoma dziewczynami, założyć sobie egzaminową grupę wsparcia. I miałyśmy tam oczywiście powtarzać wspólnie materiał, przygotowywać się do tego najgorszego ponoć egzaminu na studiach. Miałyśmy się wspierać i w sumie tak było, naprawdę tak było. Przez pewien czas przynajmniej się uczyłyśmy, bo oczywiście przez jednak większość tych wszystkich dni i godzin przeznaczonych na naukę wolałyśmy przeżywać to, jak bardzo nie umiemy, jak okropny jest ten dział nauki o literaturze, po co to komu i czy no nie da się jakoś prościej. I próbowałyśmy nawet te wszystkie nasze notatki, które były już i tak w pigułkach, przerobić na jeszcze mniejsze mikropigułki, by tylko jakoś zdać. I w sumie przyszedł ten dzień egzaminu, wszystko spoko, o dziwo ja, największa panikara, nie panikowałam. Dziewuchy trochę gorzej i wiecie co? Ja, która na pierwszym roku stała w kącie przed kolokwium z łaciny i prawie dostawała zawału serca na myśl o tym, że zaraz ma być jakiś kolos, zaczęła uspokajać te moje małe panikary. Dostałam jakiegoś cudownego oświecenia, jakaś moc z nieba na mnie zeszła i pewnie to się stało dlatego, że jakieś 3 czy 4 godziny przed egzaminem stwierdziłyśmy, że zaczniemy sprawdzać sobie ascendenty i znaki księżycowe. I w sumie fajnie, bo dowiedziałam się, że mam cechy koziorożca, czuję jak byk, no a jestem panną, więc niezłe kombo z tego wyszło. I ogólnie zdziwiłam się mocno, że ja tym moim dziewuchom zaczęłam tłumaczyć, że jak nie zdamy, to nic się nie stanie, że to tylko jakiś głupi egzamin, od którego nie umrzemy. No kurde, poczułam się jak jakaś taka wykładowczyni bogini z niebios, która przylazła ze swoimi mądrościami. Bo zazwyczaj ktoś inny był dla mnie taką wykładowczynią, boginią. I ogólnie bardzo się ucieszyłam, nawet tak obrosłam troszeczkę w skrzydła. W piórka, skrzydła, w piórka, w piórka. Gdy zaczęłam otrzymywać wiadomości od tego mojego gangu ciotek Dobra Rada, bo tak się nazwałyśmy, że w sumie te moje pierdolety o tym, że zdamy, albo że jak nie zdamy, to też spoko, im pomogły się uspokoić. No i cyk, przyszła 11, egzamin się zaczął. I wlatuje pierwsza osoba, wlatuje pierwsza ocena, druga ocena i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy zdają, wszyscy zdają. I wtedy mnie dopadła jakaś taka największa panika tego dnia. I mimo, że wtedy byłam największym uspokojaczem, po prostu mnichem grupy, kurde, który rzekł jakieś prawdy, to ja tak się nakręciłam tym czekaniem na moją kolej na egzamin, że aż musiałam po prostu pobiec do sklepu po fajki, żeby się trochę opanować. I ja wiem, że to jest okropny pomysł i wiem, że postanawiałam sobie, że ja już nie będę palić. Ale słuchajcie, pikawa mi tak latała, że czułam, że dopóki tego dymka nie puszczę, to albo się pożegnam, albo zemdleję i w sumie nie wiedziałam, co gorsze, no i po tych trzech czy tam czterech dymkach, no to trochę mi przeszło. Uspokoiłam się. No i zaczęłam zauważać, że kolejni ludzie z mojego roku zdali. Każde trzy pytania i jazda. Cztery, pięć, cztery pół, cztery. No mówię, no zajebiście, nikogo nie oblewa, też sobie poradzę. I byłam już spokojna, opanowana. Myślałam już sobie nawet, że może mnie pytać z aktów mowy ta profesorka. Mimo, że ich nie umiem, to wiem, że po prostu zejdzie na mnie, wiedziałam, że zejdzie na mnie jakaś moc gwiazd, jakaś moc sprawcza i wszystko będzie okej. I patrzę nagle, 14:10, oho, dzwoni. O kurwa. Co za emocje wtedy poczułam, no po prostu taka adrenalina w nogach mnie dopadła, jakbym miała zacząć przed kimś spieprzać, no ale dobra. Opanowałam się, połączyłam się z nią. Dzień dobry, dzień dobry. I patrzę nagle. Teams mi mówi, że mam złą jakość sieci. I to jeszcze mojej sieci. Bo wiecie, gdyby to była jej sieć, to tam pół biedy, ale moja sieć. No i wiecie, galoty już mokre, pot oblewa moje czoło i już widzę, jak nie pot mnie oblewa, ale profesorka. Albo, nie wiem, pyta mnie za 10 dni na poprawce, bo coś się nie udało. No i dobra. Pani profesor mówi, że rozłączamy się, próbujemy jeszcze raz. No i dobra. Za drugim razem całe szczęście poszło, odpowiadam na pytanie. Pytanie pierwsze, dzieło literackie. Spoglądam na moją lampę, która stoi obok mojego biurka i szukam w niej jakiegoś wsparcia, jakiegoś, nie wiem, oświecenia, ale no nic niestety nie przeszło, nie zaświeciła. No to trudno, jedziemy. Dzieło literackie charakteryzuje się tym i tym. Profesorka do mnie, że świetnie, pierwsze pytanie zliczone. Jedziemy dalej. Aksjologia. Kuźwa. Z deszczu pod rynnę. Kolejna fala potu na czole. Co to było do cholery? Myślę. Ona do mnie mówi wartościowanie. Dobra, wartościowanie, już wiem. Jazda, rozkręcam się jak taka wyścigówka. Ratatata, słowo toki, co? Kurier zadzwonił domofonem. Całe szczęście nie do mnie, tylko do profesorki. Ta prosi swojego syna, żeby wpuścił go na klatki i odebrał paczkę. On nie u mnie. Kurwa, atmosfera gęstnieje. Profesorka odchodzi od kompa. Ja, szans na ściągnięcie, ale chuj, notatki za daleko. Modlę się do wszystkich bogów po pomoc. Duchu Święty, po prostu wołam cię, ześlij na mnie swoją mądrość. Pustka w głowie, wraca. Dobra, wartościowanie, gadamy. Okej, zaliczone. Pytanie numer 3, wiersz wolny. Kurwa, tego najbardziej nie lubię. No ale dobra, jazda, improwizujemy. Wiersz wolny, to i to. Tak, pani Kasiu, o to chodzi. Proszę powiedzieć jeszcze o wersologii. Gotuję się już cała po prostu, bo kurwa, pytanie numer 4, nadprogramowe. Halo, miały być tylko 3 pytania. O co chodzi? No ale dobra, wymieniam. Wiersz średniowieczny, wolny, sylabotoniczny. Strzelam po prostu jak z procy tymi nazwami tych wierszy i już sama nie wiem, co powiedziałam. Czy ten wymieniłam, czy tego nie wymieniłam, ale dobra. Modlę się już o spokój, błagam po prostu ją o trójkę i o wolność, w myślach oczywiście. I nagle przychodzi mi świetny pomysł do głowy, mówię jej. I nie wiem, co jeszcze, bo w sumie, wie pani profesor, ja jestem w drużynie prozy. Skąd mi się wzięła ta drużyna prozy? Nie mam pojęcia. No i przyszła do mnie z tą myślą wypowiedzianą na głos, taka nadzieja, że wtedy da mi już na pewno spokój, że no dobra, no to już nie będę pani męczyć. I wtedy wjechało ono. Kolejne pytanie. No nie, no ja już widzę, jak mnie pyta w nieskończoność, zaraz dopadnie mnie pytanie o Mitterera i po prostu umrę, nie? Bo tego to już w ogóle nie ogarniałam. Po prostu moje myśli podczas tego egzaminu miałam tak wystrzelone w kosmos. Ja nie miałam pojęcia, że moja głowa jest w stanie tak szybko krążyć wokół kilkudziesięciu tematów naraz. I ogólnie stwierdziłam, że tego ostatniego pytania złapię się jak takiej deski ratunku. Dobra. Jedziemy. Opozycja epiki i liryki. Rach, ciach, narrator, podmiot liryczny, liryka, roli, maski, świat przedstawiony, fabuła. Dziękuję, 4. Ło, poszło. Wszystkie ogólnie zdałyśmy ten egzamin i najgorszą oceną właśnie okazała się 4, ale zanim do tego doszło, zanim dostałyśmy te 4, 5, 4+, no to musiałyśmy troszeczkę popanikować i pouspokajać się nawzajem i musiałyśmy też mieć chyba co najmniej kilka snów nawiązujących do tej całej sytuacji sesyjnej, bo ogólnie ostatnio zauważyłam, że jest jakiś taki dziwny czas, bo każdego, kogo nie spytam, to śnią mu się jakieś takie dziwne pierdoły. I ja jestem ogólnie osobą, która dosyć mocno przeżywa swoje sny, jeśli oczywiście były nacechowane emocjonalnie, no bo wiadomo, nie będę przeżywała tego, że śni mi się makaron, ale jeżeli te sny dotyczą w jakimś stopniu mnie czy moich bliskich, no to oczywiście będę to przeżywać. I jeden z tych takich mniej przeżywających jakby snów miała ostatnio Hania. I ogólnie ten sen był związany z sesją. I właśnie dotyczył tej naszej egzaminatorki, która egzaminowała nas z teorii literatury. I śniło jej się, tej Hani, że była na zakupach z tą profesorką w Tesco i wybierała jakieś produkty do koszyka. Po co wybierały? Nie wiadomo. Oczywiście wybrały wszystko to, czego Hania nie lubi, czyli sok bananowy i suszone figi. I Hania do tej pory nie wie, co to miało oznaczać. I właśnie myślę, że to miało jakiś związek właśnie z tymi egzaminami, podświadomym myśleniem i tym stresowaniem się, ale chyba głównym powodem tego, dlaczego ta profesorka jej się przyśniła, było to, że przysnęła na jej zajęciach o 8 rano i słyszała jej głos w słuchawkach. I no już chyba mamy wyjaśnienie. Ale no wciąż zadziwia mnie to, jak bardzo nasz mózg potrafi mieć powalone wizje i w ogóle jakie rzeczy możemy tam widzieć. On może, a my możemy dzięki niemu. No i kilka tygodni temu, gdy miałam taką ostrą fazę na Sabrinę, miałam Zajebiście przerażający sen. Moja współlokatorka, gdy o nim usłyszała, to powiedziała, że mam szlaban na Sabrinę. I ogólnie wciągnęłam całe 4 sezony Sabriny w jakieś 1,5 tygodnia. I wiecie, ja oglądałam już to wszystko, ale musiałam jeszcze raz, bo tak się wciągnęłam. No i ogólnie, kto oglądał Sabrinę, no to ten wie, że potrafi trochę ona zryć beret, gdy jest się dosyć emocjonalnym i wrażliwym. I oczywiście mój sen dotyczył troszeczkę Sabriny, bo była tam jakaś sekta. I ja grałam w tym śnie główną rolę, byłam jakąś tam czarodziejką, wróżką, nie wiadomo kim. No i wszystko musiało być z mojej perspektywy. No nie wiem, jakbym nie mogła być kotem, Salemem tym z Sabriny i widziałabym wtedy troszeczkę mniej, doświadczyłabym troszeczkę mniej na tej mojej sennej skórze, ale nie. To właśnie ja, Kasia, musiałam być tym domniemanym mordercą. Już wiem, jak to jest ścierać krew z podłogi ulubionym swetrem mojej przyjaciółki i jak to jest, gdy wszystko po prostu dzieje się w liceum, do którego kiedyś chodziłam. No ogólnie nie polecam wstępować w takie magiczne sekty, bo widzicie potem, co się dzieje. I ogólnie ja się jaram takimi rzeczami jak jakaś astrologia, magia, nie wiem. Kocham wszystkie te Sabriny, pamiętniki wampirów, Winxy, nie Winxy, wszystko, co dotyczy jakiejś magii. I ostatnio nawet sięgnęłam po mitologię słowiańską i tam też są demony różne, mniej lub bardziej straszne, czasami nawet i zabawne. I ja ogólnie sama sobie się dziwię, że ja czytam takie rzeczy, bo ja z natury jestem i byłam i chyba będę bojkiem. I wciąż ciemność mnie przeraża, albo nie wiem, gdy się kąpię i mam zamknięte oczy, to boję się, że gdy je otworzę, to zobaczę jakąś zjawę, dostanę zawału i umrę. No ale jednak, no, niesamowicie fascynuje mnie to, jak bardzo mój mózg potrafi przetworzyć takie informacje, które ja mu dostarczę w ciągu tam dnia czy tam kilku dni i zrobić z nich taką manianę, po prostu po której budzisz się zalany potem i pytasz sam siebie, co to do cholery było. I wiem, że jest bardzo dużo osób, które przeżywają swoje sny. Hania chociażby, która no swego czasu zapisywała wszystko to, co ze swoich snów pamięta. Ja natomiast czytam przeróżne senniki i chyba coś w tym jest, bo czasami mi się to wszystko sprawdza. Natomiast no, moja kumpela Gabrycha jest w tej drugiej drużynie, która jakoś ma wylane w to, co się dzieje w jej głowie i dziś opowiedziała mi swój poryty sen o tym, jak jej Czesław ją zdradził z jej koleżanką z podstawówki i czajcie, że ona się z nią zaczęła napierdalać od tego Czesława. No ja nie wierzyłam po prostu w to, co słyszę. No masakra. Ja nie wiem, skąd się biorą takie sny. Ja tego... To coś przerasta moją banię. Albo jedna z moich koleżanek śniła, że je marchewkę i obudziła się przez to, że za mocno pogryzła swoje palce. I jestem taka... What? Co się w ogóle odjewało? I ogólnie... Odkąd jestem na tych moich lekach od psychiatry, to pamiętam swoje sny, chyba że co, niemalże codziennie. Śnią mi się randomowi ludzie, moi bliscy, moje koty, ale mam też takie sny, które pamiętam sprzed kilku lat i one mi jakoś zostały w głowie i w sumie nie wiem też z jakiego powodu, ale dokładnie pamiętam taki sen, a nawet i uczucia, które towarzyszyły mi w tym śnie, bo miałam wtedy jakieś 8 lat i śniło mi się, że jadę taką wielką, żółtą koparką z buba budowniczego. I próbowałam wykopać nią dziurę, by pochować moje latające koty. Koty, kurwa, latały ze skrzydełkami. Absurd, absurd. I te koty moje zabiły się przy próbie latania z dachu, skakania z dachu i wypróbowywania tych swoich skrzydełek. Z jakiegoś wieżowca, który stał w centrum mojego kilkunastotysięcznego... Fu, co ja gadam? Kilkunastotysięcznego miasta. No i wiecie... W ogóle absurdalne, no kurde, wieżowce w 14-tysięcznym mieście. I wiecie, kurde, najechałam tą koparką na jakąś górkę i ta koparka się przewróciła. I po prostu ja poczułam, jak ja uderzam o ziemię i czułam, jak szkła wbijają się w moje czoło, w moje ręce. I wiecie, co nagle się pojawiło? Mój latający kot Duduś, który wyciągał mnie za moje fraki z tej zniszczonej koparki i wiecie, on mnie unosił jak taka pszczółka, te jego skrzydełka mu tak trzepotały i mnie ratował. A ja go chciałam zakopać, bo myślałam, że nie żyje, a on po prostu zemdlał, bo myślałam, że koty po prostu umierają i zapomniałam o tym, że koty mają 9 żyć i że zawsze spadają na 4 łapy. I no, proszę was, wytłumaczcie mi, skąd my mamy takie wizje, no bo to jest kolejna rzecz, która naprawdę przekracza mój umysł. No, ja tego kompletnie nie pojmuję. Jak może ci się śnić twoja, nie wiem, zmarła babcia, która jest rozmiarów lalki i goni ci po domu? I tak, ten sen też jest prawdziwy i z tego co wiem, nie jest on dobrze wspomniany przez tą osobę. I wiecie co, ten sen potrafi jej się nawet tak cyklicznie pojawiać i wow, to jest chore. No sny zawsze były dla mnie czymś ciekawym, takim niewyjaśnionym i chyba już zostało to jakoś wyjaśnione przez naukowców, ale chyba jednak nie. I sny niby są jakimś takim odzwierciedleniem naszej wyobraźni, naszych emocji, poświadomości w ogóle, ale dla mnie osobiście sny są czymś więcej i tutaj pewnie bardzo dużo osób się ze mną nie zgodzi, bo ja w sumie sama należałam do tej grupy osób, która przez większość swojego życia kompletnie wypierała sny ze swojego jakby myślenia, że to jest tylko jakaś tam głupia zagrywka naszego umysłu. Ale odkąd mój zmarły dziadek pojawił się w moim śnie, to uznałam, że to musi być jakiś znak, bo ogólnie nie śniłam nigdy o dziadku. Nigdy do mnie jakby nie przyszedł. Choć słyszałam często od mamy czy od babci, że właśnie ktoś ich w tym śnie postanowił odwiedzić. I wiecie co, mi się nigdy nie chciało wierzyć w coś takiego. Zawsze to sobie jakoś tłumaczyłam, że to jest jakaś tęsknota za kimś, kogo już nie ma, albo po prostu nadmierne myślenie o tej osobie, albo po prostu o jakimś przedmiocie, na przykład jak ja myślałam o tej Sabrinie. Ale w poprzednim roku, we wrześniu, przyśnił mi się właśnie mój zmarły dziadek i to był jeden z moich najmilszych i najprzyjemniejszych snów. Ale mimo przebudzenia, ten dziadek mój ciągle siedział gdzieś mi z tyłu mojej głowy. Nie potrafiłam w ogóle go wybić sobie z myśli i mogłam robić, nie wiem, milion rzeczy, to ten dziadek i tak mi gdzieś z tyłu głowy siedział. Tak jakby na ramieniu mi siedział i mówił do mnie, pomyśl o mnie, pomyśl o mnie. I w końcu zadzwoniłam do mamy, by powiedzieć jej o tym, że po prostu dziadek mi się śnił i że ciągle gdzieś tam ze mną siedzi. No i mama uświadomiła mi wtedy, że następnego dnia są po prostu jego urodziny i byłam wtedy troszeczkę taka zryta i w sumie to był taki moment w moim życiu, że zaczęłam wierzyć w to, że sny nie są tylko odzwierciedleniem naszych własnych myśli, ale jest to dla mnie jakaś taka niezrozumiała też sfera między życiem ziemskim a takim duchowym. Nie wiem, jak to nazwać w sumie, bo wiem, że teraz dużo osób właśnie może sobie pomyśleć, czy nawet powiedzieć, no idiotka, no co ona w ogóle pierdzieli, bo ja wiem, że jest jakiś taki ogólny kryzys duchowy, nie wiem jak to nazwać, by nie odnosić się za bardzo do religii, bo dla mnie sprawa snów kompletnie nie dotyczy religijności, myślę, że to są dwie zupełnie odrębne sfery życia. No i ogólnie zaczęłam rozmawiać też na ten temat z niektórymi ludźmi z mojego otoczenia i okazało się, że nie tylko ja doświadczyłam takiego czegoś, bo wiadomo, niektórzy odbierali to tylko jakoś coś, co nasza podświadomość chce nam przekazać, inni zaś utożsamiali to tak jak ja, jako coś duchowego, może jakiś łącznik między nami a naszymi bliskimi. I tak naprawdę odkąd przyszedł do mnie mój dziadek, to zaczęłam zwracać dużo większą uwagę na to, co dzieje się w moich snach. Ostatnio śniła mi się moja babcia, była niesamowicie smutna, nigdy chyba mojej babci w takim stanie nie widziałam. No więc postanowiłam do niej zadzwonić i okazało się, że tak bardzo za mną tęskni i tak okropnie przeżywa te moje egzaminy. I sam mój głos tak naprawdę sprawił, że się uspokoiła. No nie wiem, no dla mnie to jakiś taki znak od dobrego duszka, który podpowiada mi, że chyba czasami trzeba troszeczkę bardziej zacząć interesować się tymi, którzy nas otaczają, bo czasami może być za późno i może wyjdę teraz na jakąś fanatyczkę, no nie wiem, cokolwiek, ale skoro ten podcast ma być dla mnie terapią, no to wiem, że po prostu muszę się z tego wygadać, bo noszenie w sobie takich myśli totalnie mi nie sprzyja i mam też taką złudną nadzieję, może to jest troszeczkę głupie, że może ktoś dzięki tej mojej poplaninie dostrzeże, że sny to nie tylko to, co my czujemy, ale też to, co mogą czuć inni, a w szczególności nasi bliscy. I chyba z tym was dzisiaj zostawię. Niech was nie zasypie ten śnieg, który ciągle pada. Uważajcie na siebie. I czytajcie swoje sny. Kasiulka.